A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego o tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nagazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś uczynić to, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem ten dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że w tak obrazowy, prosty sposób też mówisz, co jest ważne, co jest istotne, czego oczekujesz, jaka jest Twoja wola. Prosimy Cię, żebyś teraz działał swoim Świętym Duchem tutaj, w tym Kościele, w nas, w naszych sercach. Żebyś odsuwał to, co blokuje dostęp Twojemu Słowu do nas. Żebyś sprawił, że nasze serca będą taką podatną ziemią, na którą będzie mogło właśnie paść ziarno Twojego Słowa. I żeby to, co dzisiaj usłyszymy, wydało jakiś owoc w naszym życiu. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Bardzo długi tekst, prawda? Długa historia. Gdybym zadał wam pytanie, dlaczego w ogóle zwiastujemy historie takie jak ta, dlaczego o nich mówimy, dlaczego w ogóle spotykamy się w Kościele i słuchamy Bożego Słowa? Jaki to ma cel? Myślę, że takimi możliwymi waszymi odpowiedziami na te pytanie byłoby, że pierwszym celem zwiastowania tego słowa jest po prostu ewangelizacja, czyli powiedzenie innym ludziom o Bogu, o tym, co robi i o tym, że chce ich uratować z ich grzechów. Natomiast drugim celem zwiastowania Bożego Słowa jest zbudowanie, wyposażenie, wsparcie, pocieszenie tych, którzy już temu Słowu Bożemu wierzą i tych, którzy chodzą z Jezusem i z Bogiem. Ta historia w taki bardzo prosty, bardzo obrazowy sposób zmusza nas do pewnych refleksji. Pokazuje pewne mechanizmy, które rządzą naszym życiem i zachęca do tego, żebyśmy przyłączyli się do Boga, żebyśmy Go wysłuchali, posłuchali. I chciałbym się dzisiaj właśnie z wami podzielić kilkoma takimi myślami, które z jednej strony są bardzo ewangelizacyjne. Zachęcają do porzucenia grzechu, do uwierzenia Bogu, Jezusowi, a z drugiej strony chcą nas też wesprzeć, zbudować w takim naszym codziennym życiu. Pierwszy werset tej historii charakteryzuje od razu głównego bohatera. Jest nim Amman. Pytanie, co znaczy to imię? Jakie ono ma znaczenie? Wiecie, że w Starym Testamencie imiona miały znaczenie. To akurat można przetłumaczyć jako rozkoszny, przyjemny i miły. Te określenia w zasadzie doskonale pasowały do tego, jakim człowiekiem był Naaman. On był znakomitym żołnierzem, miał duże uznanie, cieszył się dużym uznaniem u swojego króla, był bardzo poważanym człowiekiem, nie tylko na królewskim dworze, ale generalnie w jego państwie. Jako dowódca zrobił ogromną karierę. To jemu, jego zarządzaniu, jego dowództwu zawdzięczano bardzo wiele zwycięstw całego królestwa. Jednak mimo całej tej swojej wielkości, mimo tego niesamowitego znaczenia jego imienia, Naaman zachorował na trąd. A jeśli mówimy o trądzie, to wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, z czym się to wiązało, bo wielokrotnie już o tym mówiliśmy. To społecznie dyskwalifikowało człowieka. Nawet takiego wielkiego wodza, jakim był Naaman. To wiązało się też z dyskomfortem w takim codziennym funkcjonowaniu. On wszystko to, co dotychczas było dla niego czymś przyjemnym, czymś pozytywnym, wszystko to, co było dla niego też dumą, musiał odsunąć na bok, dlatego że na pierwszy plan wyszedł trąd. Myślę, że jedna rzecz zaczęła się dla niego w życiu bardzo liczyć. To było przeogromne pragnienie, żeby wyzdrowieć, żeby wrócić do tego stanu sprzed choroby, do normalnego życia. I z chrześcijańskiej perspektywy, patrząc na tę całą sytuację, można wysnuć bardzo prostą analogię. Tak jak wspomniałem, ta historia nie jest skomplikowana, to jest prosty obraz. Trąd to może być w życiu duchowym po prostu grzech, który sprawia, że nasze życie nie jest takim, jakim powinno być. Z jednej strony jesteśmy oddzieleni od Boga, nie dlatego, że Bóg mógłby się od nas zakazić tym trądem, ale dlatego, że On z trędowatymi, grzesznymi ludźmi nie może przebywać ze względu na swoją naturę, na oddzielenie od grzechu. Ale z drugiej strony taki grzech też wpływa na nasze relacje z innymi, na nasze samopoczucie, na to, w jaki sposób siebie postrzegamy, na to, jak rozumiemy swoje zadanie i swoją rolę tutaj na tym świecie. Więc myśląc o trądzie Naamana, zadajmy sobie pytanie, czy sami nie mamy czegoś takiego, jeśli chodzi o duchową sferę naszego życia, co zmienia to duchowe życie w bardzo niekomfortowe funkcjonowanie, w egzystencję w oddaleniu od Boga. I myślę, że tylko ci, którzy tęsknią za Bogiem, którzy potrafią sobie uświadomić, że bardzo Go potrzebują, będą traktowali potrzebę uzdrowienia poważnie. Jeśli dzisiaj czujesz, że coś jak trąd leży ci na sercu, jeśli czujesz, że jakiś grzech oddziela cię od Boga, irytuje od dłuższego czasu, zaburza twoje funkcjonowanie, twoje myślenie o sobie i o innych, to dzisiaj w oparciu właśnie o ten prosty obraz możesz zacząć pytać, jak się z tego wyleczyć? Co z tym zrobić? No i właśnie tutaj wróćmy do naszej historii. Pewna mała dziewczynka, którą wojska Aramu uprowadziły jako niewolnicę z Izraela, powiedziała żonie Naamana, że prorok, który mieszka w Samaria, więc stolicy północnego Izraela, może go uleczyć. I zobaczcie, co się dzieje. To pragnienie powrotu do normalnego życia i do zdrowia Naamana było tak silne, że Naaman zrobił coś, co wygląda jak na jego status i możliwości bardzo głupio i naiwnie. Zrobił coś, czego byśmy się nie spodziewali po takim wielkim wodzu i strategu. Naaman uwierzył, że w stolicy Izraela, wrogiego państwa, żyje ktoś, kto może mu pomóc. Mało tego, poszedł z tą wiadomością do swojego króla, do swojego władcy, a władca tak ufał Naamanowi, albo tak zależało mu też, żeby ten jego wódz został uzdrowiony, że nawet wysłał list polecający do króla Izraela, żeby ten mu pomógł. Skąd taki przebieg zdarzeń? Przecież to były tylko słowa małej dziewczynki. Małe dzieci lubią zmyślać. Chyba mieliśmy okazję się już o tym przekonać nieraz w życiu. Ale Naaman wiedział, że wszystkie jego szanse zostały wyczerpane. Na pewno był otoczony najlepszą opieką medyczną, jaka w tamtych czasach była dostępna. Na pewno wcześniej już król zrobił dla niego wszystko, co tylko było w jego mocy. Ale kiedy ostatnia deska ratunku przepadła, Naamanowi w zasadzie nie pozostało nic innego, jak uwierzyć dziecku. Jak zaryzykować wiarę w jej słowa. Może to była desperacja, a może dopiero jak stracił wszystko i wiedział, że sam już niczego nie wymyśli, to postanowił szukać pomocy na zewnątrz. Naaman chciał zmiany. Gdyby zaakceptował swoją chorobę, gdyby dobrze się z nią czuł, wcale by się nie zdobył na coś takiego. Ale podejmuje decyzję, chce być uzdrowiony i wie, że musi pojechać. Że musi zaryzykować właśnie wiarę w słowa dziecka. I kiedy przypominamy sobie historię chociażby Abrahama, któremu Bóg obiecał, że stanie się dużym narodem, w momencie, kiedy on sam i jego żona byli już starzy i nie mieli dzieci, to myślę, że właśnie Słowo Boże można w zupełności i śmiało przyrównać do takiej naiwnej historii opowiadanej przez małe dziecko. No bo powiedzcie mi, czym się różni obietnica dana Abrahamowi, że w sędziwym wieku stanie się ojcem licznego narodu, od obietnicy danej człowiekowi, że w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie znajdzie swoje zbawienie i odpuszczenie grzechów? Przecież to jest równie absurdalne i to równie mocno w obu przypadkach wymyka się jakiejś naszej logice, przezorności, roztropności. A jednak naiwne słowa, z pozoru absurdalne, mogą stać się prawdziwe. Wiara to jest trzymanie Boga za słowo. To nie jest szukanie możliwie wielu potwierdzeń na prawdziwość Jego słów, ale to jest bardzo ryzykowne trzymanie Go za słowo. I do takiej wiary też dzisiaj przez Naamana, poganina, jesteśmy zachęceni. Co dzieje się dalej w naszej historii? Wierząc słowom dziewczynki, Naaman szykuje się do drogi. Zabiera ze sobą w przeliczeniu na kilogramy 340 kg srebra, 70 kg złota, co według moich ułomnych rachunków dzisiaj byłoby równowartością 11 milionów złotych i wyrusza. Trzeba przyznać, że wziął ze sobą sporo pieniędzy, sporo majątku. Ostatecznie dociera do domu proroka Elizeusza, jednak prorok nie wychodzi na jego spotkanie, co takiego wielkiego wodza musiało dość mocno zbulwersować i poirytować, no bo on nie był przyzwyczajony do czegoś takiego. Jeśli się już udaje w daleką podróż, to zwykle w miejscu docelowym witano go z honorami. Tutaj Elizeusz nie wychodzi, ale przez sługę przekazuje mu, że ma się obmyć 7 razy, 7 razy zanurzyć w rzece Jordan. I Naaman zdziwiony pyta, jak to w rzece? Przecież ja też mam rzeki u siebie, niedaleko. One nie są gorsze, a nawet są lepsze, bo Jordan był bardzo zamuloną, zresztą jest chyba dalej zamuloną rzeką. Abana, Parpar to były rzeki damasteńskie, które być może lepiej się nadawały do takich rytualnych obmyć. I tym pytaniem, tymi wątpliwościami Naaman tak naprawdę nam zdradza to, co myśli. Tyle to ja sobie mogłem zrobić sam, oszczędzając tej całej podróży, oszczędzając tego wysiłku, który był potrzebny do tego, żeby najpierw udać się do króla, a potem dziwnym trafem dopiero do Elizeusza. Do Amana dociera tak naprawdę tragizm jego sytuacji. On jest sfrustrowany i rozczarowany. W końcu odchodzi też wściekły na to, co się wydarzyło i na to, co go spotkało. Co jest powodem takiej reakcji? I tu tekst mówi znowu w bardzo prosty sposób o tym, że Naaman miał zupełnie inne wyobrażenia dotyczące tego, jak będzie wyglądało jego uzdrowienie. Że wyjdzie prorok, stanie przed nim, dźwignie rękę, wezwie imienia Boga, wyciągnie rękę nad tym chorym miejscem i ten trąd po prostu ustąpi. Spodziewał się spektakularnego, magicznego działania, tymczasem prorok kazał mu się tylko wykąpać. Cała filozofia. Myślę, że już kiedy Naaman w swoim domu pakował złoto, srebro na swój wóz, było wiadome, że jest nastawiony na usługę, za którą zapłaci. Tak, żeby nie mieć żadnego długu. Myślę, że chciał za tą usługę zapłacić z nawiązką, żeby było wiadome, że on ze swojej strony dał tyle, żeby nie być dłużnikiem. Ale w przypadku relacji z Bogiem to jest w ogóle niemożliwe. Pamiętacie jeszcze hasło dzisiejszej niedzieli czy tego tygodnia, który rozpoczynamy? My nie przychodzimy do Boga w oparciu o własną sprawiedliwość, ale w oparciu o Jego miłosierdzie. I z czymkolwiek jesteśmy w stanie do Niego przyjść, to już jest i tak dawno zapłacone. Czy jesteśmy podobni do Naamana? Zaufaliśmy Bogu, uwierzyliśmy Jego obietnicom, ale może kiedy przychodzi co do czego, potrafimy Mu podyktować warunki i to, jak powinien się zachować, jak powinien działać. Albo jesteśmy w stanie Mu wiele rzeczy obiecać. Ja już będę grzeczny, tylko Panie Boże, pomóż mi z tym i z tym. Ja już nie będę grzeszył, tylko pomóż mi z tym i z tym. Ja będę chodził do kościoła albo się zaangażuję. Myślę, że kiedy jesteśmy naprawdę przyparci do muru, wtedy przychodzą nam różne oferty do głowy. Kiedy jesteśmy zdeterminowani i naprawdę zależy nam na tym, żeby uzyskać to, czego pragniemy, wtedy jesteśmy w stanie naprawdę handlować z Bogiem. Ale to tak nie działa. I prorok Elizeusz nie przyjmuje żadnej zapłaty za to, czego dokonał Bóg. Żeby Naaman wiedział, że to wszystko stało się nie ze względu na jego złoto czy srebro, ale na Boże miłosierdzie. No i właśnie ostatni raz wróćmy do tej historii. Na rozczarowaniu i złości to wszystko by się skończyło, gdyby Bóg przez słowa sług Naamana nie upomniał się o niego jeszcze raz. Gdyby jeszcze raz nie okazał mu łaski. I myślę, że wielokrotnie Bóg też działa wobec nas w taki sposób. Tracimy szansę za szansą, ale Bóg mówi, jeszcze raz dam mu możliwość poprawy. Użył na początku małej dziewczynki, niewolnicy. Wreszcie użył sług Naamana. Słudzy nie byli tak zaślepieni gniewem jak ich Pan, dlatego potrafili argumentować w bardzo logiczny sposób. Mówią, gdyby prorok kazał ci zrobić coś trudnego, na pewno byś to zrobił, bo wierzyłbyś, że w całej trudności tej sytuacji, tego zadania, znowu będzie tkwiła pewna moc. Jeśli ty temu sprostasz, to sam sobie zasłużysz na swoje uzdrowienie. Ale ponieważ Elizeusz kazał ci zrobić coś łatwego, prostego, ty nie chcesz w to wejść. I Naaman dał sobie powiedzieć, dał się przekonać. Był uparty, ale nie aż tak, żeby zmarnotrawić Bożą łaskę kolejny raz. Poszedł, zrobił dokładnie to, co kazał prorok. Ja wyobrażam sobie, jak on wchodzi do tej wody i jeszcze coś tam marudzi pod nosem, że to wszystko jest bez sensu. Że dał się namówić na całą tą wyprawę. Ale jednak zrobił to, czego chciał prorok. I musiał być bardzo zdziwiony, kiedy zobaczył, że do tego uzdrowienia doszło. Może dotarło do niego, że bardzo głupio się do tej pory zachowywał przed królem, przed prorokiem, przed swoimi sługami. Więc wraca do tego Elizeusza, do proroka i chce mu dać całe to złoto. No i właśnie tutaj dochodzi do tego, o czym już wcześniej mówiłem, że Elizeusz nie chce, bo to nie jest jego zasługa. On nie jest urzędnikiem, on nie przyjmuje opłat za to, czego dokonuje Bóg. Ale mówi mu po prostu, idź w pokoju. I tak sobie myślę, że w naszym życiu pewnie przeżyliśmy wiele rozczarowań. Gdzie to jest teraz taki czas zimowy, że co chwilę dowiaduje się, że albo ktoś umarł, albo ktoś otrzymał diagnozę, albo otrzyma diagnozę i boi się najgorszego. To są takie momenty, w których w naturalny sposób zastanawiamy się, jak to może działać. Może ci z was, którzy są właśnie dotknięci taką szczególną, osobistą tragedią, związaną albo z jakąś sytuacją rodzinną, zawodową, zdrowotną, czymkolwiek, patrzą na tych, którzy zwiastują tu słowo i mówią, chłopie, co ty możesz wiedzieć? Jak ty możesz nam mówić, że to jest wszystko takie proste i oczywiste, kiedy mi się całe życie sypie na głowę? Naaman zdobył się na to, żeby trzymać Boga za słowo. I w tej swojej początkującej, raczkującej wierze przeżywał różne rzeczy. Rozczarowanie, złość. Był pewnie poirytowany, sfrustrowany. Często nie wiedział, po co to wszystko się dzieje. Ale trzymał Boga za słowo, dał się namówić swoim sługom, wykorzystał jego łaskę. Jego uzdrowienie nastąpiło. Może nie zostaniesz uzdrowiony fizycznie, ale najważniejsze jest to, żebyś został uzdrowiony duchowo. I dzisiaj też będę chciał się modlić o to, żeby Pan Bóg przede wszystkim pukał do naszego serca i tam chciał zrobić porządek. I wiem, że nie jest to łatwe, kiedy dodatkowo dochodzi do tego leczenie, choroba, ból, ale wiem, że to pierwsze uzdrowienie duchowe musi się zdarzyć, żebyśmy mogli żyć, choćbyśmy umarli. Kilka rzeczy na podsumowanie do zastosowania. Każdy i każda z nas potrzebuje duchowego uzdrowienia, by ponownie dołączyć do społeczności z Bogiem, by mieć udział w Jego życiu. W naszym codziennym życiu możemy trzymać Boga za słowo, On pozostaje wierny, nawet jeśli my zawodzimy. Nic tak nie zasłania nam widoku na Boże działanie, jak próba dopasowywania Go do naszych wyobrażeń. Nic tak nie zasłania Bożego działania, jak nasze wyobrażenia o tym, jak powinien działać. I ostatnia rzecz. Bóg jest z nami. W Jezusie Chrystusie, w naszych słabościach, w naszych cierpieniach, w naszych sukcesach, we wszystkim. A może szczególnie w naszych cierpieniach. Amen. Módlmy się. Panie, zdajemy sobie sprawę z tego, że Ty doskonale wiesz, jakie zmartwienia, jakie cierpienia spotykają nas tutaj na ziemi. Ty doskonale wiesz o każdym członku naszego zboru, o tym, co przeżywa, o tym, z jakim cierpieniem się mierzy, ile go to wszystko kosztuje. Ja wiem, że mimo że często nie widzimy spektakularnego uzdrowienia, mimo że nie widzimy, jak choroba się cofa, to ja wiem, że nikt z nas nie jest Tobie obojętny. Ale Panie, w tej chwili, w oparciu o to słowo z Drugiej Królewskiej, chcemy do Ciebie przyjść i przede wszystkim wołać o duchowe uzdrowienie tych spośród nas, którzy tego potrzebują. Bo Ty powiedziałeś wyraźnie przez przypowieść, przez słowa Jezusa, że co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, choćby został uzdrowiony, jeśli na swojej duszy poniesie szkodę i skończy w wiecznym oddzieleniu od Ciebie. Dzisiaj, Panie, prosimy Cię o tych z nas, którzy Ciebie jeszcze nie znają, którzy Ciebie nie przyjęli jako swojego Pana i Zbawiciela, którzy nie wyznali Tobie swoich grzechów i nie odwrócili się od nich, nie pokutowali z tego, co było ich starym życiem. Panie, modlimy się też w szczególny sposób za tych, którzy byli z nami, ale odpadli. Wybrali inną drogę, wybrali drogę tego świata. I wiemy, że tylko Ty jesteś w stanie znaleźć argumenty, ale też w taki miłosierny, łaskawy sposób mówić do ich duchowych uszu, żeby wrócili, żeby przestali robić to, co chwilowo wybrali. Panie, prosimy Cię też o to, żebyś wspierał nas i wzmacniał we wszystkim, co teraz przeżywamy. Trudno wymienić wszystkie te sytuacje, które mogą być naszym udziałem, ale też nie musimy polegać na naszej wielomówności, na tym, że wszystko wymienimy i dopiero wtedy Ty tego wszystkiego wysłuchasz. Dlatego przychodzimy do Ciebie, powołując się na imię Jezusa Chrystusa i na moc Ducha Świętego. Ty w nas działaj. Amen.